Najpierw ludzie, potem technika. 24 czerwca 2008. Rozmowa z Kevinem Mitnickiem, najsławniejszym hackerem na świecie. Jak firmy mogą bronić się przed atakami socjotechnicznymi? Przede wszystkim szkolić pracowników. Kurs, który obejmuje obronę przed takimi atakami, istotnie podwyższa bezpieczeństwo firmy. Zademonstrowanie pracownikom stosowanych metod i ich efektywności oraz szkolenie, aby rozpoznawali działania socjotechniczne, sprawi, że będą mogli się im przeciwstawić. W ten sposób można minimalizować ryzyko, choć niestety nie uda się go wyeliminować. Warto też zauważyć, że efektywność takich ataków jest największa w wypadku dużych firm, a im mniejsza organizacja, tym atak jest trudniejszy. Czy technologia w tym pomaga? Wykonywałem wiele zleceń konsultingowych i odkryłem, że niemal wszyscy są skoncentrowani na budżecie i technologii. Firmy kupują różne systemy zabezpieczeń i mają budżet na szkolenia z nimi związane. Tymczasem hacker może zadzwonić do zaufanej osoby w firmie i zaproponować, aby otworzyła ona konkretną stronę. Ponieważ wcześniej dokonał rozpoznania, wie, jakiej przeglądarki używa firma i może wykorzystać atak dnia zerowego. Złośliwy kod zostaje pobrany przez przeglądarkę i uruchomiony. Od tej chwili napastnik posiada kontrolę nad uwierzytelnionym komputerem, który jest podłączony do sieci lokalnej firmy. Dlatego sądzę, że należy pamiętać o zabezpieczeniu każdego ogniwa tego łańcucha, gdyż intruz zawsze wykorzysta najsłabsze z nich. Z reguły najsłabszym ogniwem jest człowiek. Wiele ataków zostało wykonanych od środka firmy. Każda firma powinna się zabezpieczyć przed naruszeniami bezpieczeństwa także od środka. Intruz, który dokonuje kradzieży informacji od wewnątrz, jest w znacznie lepszej sytuacji od tego, który to robi z zewnątrz. Jedną z najbardziej znanych spraw było naruszenie bezpieczeństwa w banku Societe Generale, gdzie pracownik przy użyciu własnej wiedzy i skradzionych haseł dokonał nielegalnych transakcji na kwotę ponad 7 miliardy dolarów. To chyba najbardziej spektakularny przykład dużego ataku, który był wykonany od środka. Czy zmienił się sposób myślenia dzisiejszych hackerów? Był pan jednym z nich. Niestety tak, ale byłem hackerem starej szkoły. Obecnie hackerzy myślą w kategoriach komercyjnych. Podam przykład firmy, która padła ofiarą jednego z nich. Hacker przejął jej domenę i zażyczył opłaty za jej zwrot. Firma poprosiła mnie o pomoc, ale wymagała szybkiego działania. Jedynym sposobem na odzyskanie domeny w tym czasie było zapłacenie hackerowi okupu 3000 dolarów. Rozpocząłem poszukiwania i znalazłem tego hackera. Znam jego nazwisko. Człowiek ten atakuje domeny regularnie i nie boi się konsekwencji prawnych, gdyż mieszka w Iranie, co powoduje najwięcej szkód. Ataki hackerów, złośliwe oprogramowanie, ataki DOS. Regularnie oglądam statystyki, ale tak naprawdę nie wiem, jak są dokładne. Do głowy przychodzi mi jedno oczywiste pytanie: co jest statystycznie najpoważniejszym zagrożeniem, socjotechnika czy atak techniczny? Przyznaję, że nie znam odpowiedzi, ale wiem, że gdy byłem napastnikiem, socjotechnika działała na 99-95%. Na takie ataki podatne były nawet takie firmy jak Motorola, Fujitsu, Sun Microsystems, Silion Graphics czy IBM, gdzie stosowano naprawdę silne zabezpieczenia techniczne, na przykład dwuskładnikowe uwierzytelnienie dostępu do serwerów. Dokonuję audytów bezpieczeństwa i wiem, że nadal zarówno ludzie, jak i technologie są podatne na ataki. Czy działania hackerów są obecnie trudniejsze, gdy przeciw nim stoi cała nowoczesna technologia zabezpieczeń? To bardzo ciekawe pytanie. Z jednej strony są firmy, które tworzą nowe, lepsze narzędzia zabezpieczeń. Z drugiej strony hackerzy tworzący nowe eksploity i narzędzia służące do prób włamań. Nawet jeśli takie oprogramowanie kosztuje później 50 tysięcy dolarów, dla przestępczości zorganizowanej jest to raczej niewielki koszt, więc ataki są trudniejsze, ale dla amatorów, czy ludzie są niedostatecznie wyszkoleni? Podczas audytów bezpieczeństwa najbardziej dziwiło mnie, że mało moich klientów w ogóle zajmowało się socjotechniką. Interesowali się podatnością systemów, sieci, czasami także telefonią VoIP, ale niewielu przykładało wagę do technik manipulacji ludźmi. Nie wiem, czy przyczyną jest niewiedza, czy może przeświadczenie, że socjotechnika zawsze działa, więc po co sprawdzać, czy manipulacja ludźmi jest prostsza w firmach, gdzie następuje duża rotacja personelu? Oczywiście, że nowi pracownicy nie zawsze są szkoleni, a czasem jest to ich praca tymczasowa, więc niewątpliwie im większa rotacja personelu, tym socjotechnik ma prostsze zadanie. Zauważyłem ciekawą zależność dotyczącą agencji pracy tymczasowej. Gdy firma szuka pracownika na stałe, przy rekrutacji dokonuje sprawdzenia jego przeszłości i często oferty byłych hackerów są odrzucane. Ale tej samej polityki nie stosuje się, gdy zatrudniany jest pracownik kontraktowy. To bardzo ułatwia działanie zawodowym intruzom, gdyż mogą posiadać swojego człowieka wewnątrz organizacji. Jak wygląda zagrożenie szpiegostwem przemysłowym? Jest to poważne zagrożenie. Gdy przegląda się strony cybercrime.gov, gdzie publikowane są informacje o przestępstwach komputerowych. Szpiegostwo przemysłowe bardzo często się tam pojawia. Przykładem jest niedawny, opisany tam wypadek, gdy obywatel USA sprzedawał poufne dokumenty Chińczykom. Kevin Mitnick był najbardziej poszukiwanym hackerem w USA. Unikał kary przez lata, w końcu został ujęty i skazany. Po zwolnieniu zaproponowano mu współpracę przy zabezpieczeniu amerykańskich systemów rządowych. Obecnie jest ekspertem w sprawach bezpieczeństwa.